Jakie są wasze doświadczenia, jeżeli chodzi o budowanie relacji? Jest to rzecz naturalna, czy nienaturalna? Łatwo wam to przychodzi, czy trudno? Bardzo łatwo, to tak powiedział, bo jestem bardzo ciekawy. Grzegorz, a Ewie przychodzi bardzo łatwo. Wcale nie tak łatwo, to ja znam mamę, to jest wielki trud, czasami łzy też, więc... Ale to prawda, jedni mają zdolności budować relacje, a drudzy w ogóle ich nie mają. No i trzeba się tego nauczyć, prawda? Bo tak, jest wszystko fajnie. Więc będziemy mówić o tym, jak budować i dbać o relacje. Jakie są moje doświadczenia? Kiedy sięgam pamięcią do dzieciństwa, to wydaje mi się, że nie musiałem uczyć się, jak to robić. Wszystko przychodziło naturalnie. Dzieliłem pokój z moim bratem Pawłem i nasza relacja przyjaźni była naturalna. Tak? Nie musieliśmy jakoś bardzo o to się starać, nie musieliśmy jakoś się tego uczyć. Zawsze jeden stawał za drugim. Jak jeden zrobił coś złego i przychodziła kara, tak, kiedyś były kary, to drugi stawał za nim i mówił, nie, to ja wezmę karę na siebie. Więc to wszystko przychodziło nam łatwiej, kiedy byliśmy dziećmi. Oczywiście, jeżeli zależało to od dorosłych, to nie zawsze się to udawało, ale generalnie jako dzieci mieliśmy naturalną zdolność budowania relacji. Nie wiem, czy macie takie doświadczenia, początek szkoły podstawowej, jak szybko dało się nawiązać przyjaźń z kimś drugim. I to przyjaźń, która potrafiła przetrwać nawet wiele lat, prawda? Jakoś człowiek naturalnie potrafił to zrobić. I tak było w mojej relacji z moim bratem, na przykład, ale do pewnego momentu, do pewnego wieku. W pewnym momencie poszedłem do mojego taty i powiedziałem, tata, słuchaj, ja już mam dość, żądam własnego pokoju. I tata powiedział, dobrze, daj mi pół roku, przerobimy salon na twój pokój. No właśnie, w pewnym momencie to, co naturalne, się wypala i człowiek zdaje sobie sprawę, że musi się nauczyć budować relacje i dbać o nie. Podobnie było w mojej relacji z Bogiem. Kiedy byliśmy dziećmi, ja i mój brat, co wieczór tata przychodził, gasił nam światło, mówił, że już czas spać. I wtedy już przy tym zgaszonym świetle jeden z nas pytał drugiego, o co się modlimy. No i modliliśmy się o rodziców, o siebie nawzajem, o różne też abstrakcyjne rzeczy. I było to naturalne, nie musieliśmy przejść żadnego kursu, jak budować tą relację z Bogiem. Pamiętam też, kiedy szedłem do szkoły, mój brat miał na inną godzinę niż ja. To był spacer 10 minut od domu. Kiedy szedłem sam, to naturalne było dla mnie rozmawiać z Bogiem, mówić o różnych rzeczach, niekoniecznie prosić czy przepraszać, tylko po prostu rozmawiać. I relacja była naturalna, nie wymagała żadnej nauki, ćwiczenia, ale jednak w pewnym momencie, w pewnym wieku ta naturalna relacja z Bogiem się zakończyła i wiele pokus tego świata, wiele obietnic, tak, to co widziałem, co chciałem zdobyć, co wydawało się wtedy piękne i warte mojej uwagi, pobiegłem za tym i ta relacja sobie zanikła. Rozmowa zanikła. Już nie było tak, że szedłem do szkoły i rozmawiałem z Bogiem. Raczej moje myśli uciekały w zupełnie inną stronę. No i z czasem się okazało, że tej relacji też trzeba się nauczyć, jak ją budować, jak o nią dbać. Naturalnie ona wygasa. Myślę, że większość z nas też była kiedyś zakochana, tak? Jeżeli chodzi o taki poziom emocjonalny, kiedy byliśmy nastolatkami. I wtedy, kiedy człowiek jest w ten sposób zakochany, wszystko przychodzi naturalnie. Nasze oddanie drugiej osobie sięga no, jakichś szczytów bez jakiegoś wysiłku z naszej strony. Jesteśmy w stanie wszystko zrobić dla tej osoby, ponieważ jesteśmy zakochani. Ale mija pewien czas, i okazuje się, że także tą najbliższą relację, że ten naturalny sposób zanika i trzeba się jej nauczyć, jak to robić. I tak dzieje się we wszystkich relacjach w naszym życiu. Na początku jest coś proste, przychodzi nam łatwo, lekko, a z czasem okazuje się, że jednak wymaga to od nas pewnego zaangażowania czy wysiłku. Większość z nas, jak trafiła do wspólnoty, to też początki są pełne takich emocji, tak? To jest sama przyjemność, wszystko przychodzi łatwo, nasze oddanie sięga szczytów. Ale z czasem okazuje się, że życie w tych relacjach we wspólnocie jednak czegoś od nas wymaga. Na przykład powiedzenia przepraszam albo przebaczenia komuś za coś, co się zrobiło. Przygarnięcia kogoś, chociaż nie mamy na to ochoty za bardzo. I okazuje się, że te relacje we wspólnocie też wymagają od nas, że trzeba o nie zadbać, trzeba się ich nauczyć. Więc myślę, że wszyscy mamy podobne doświadczenia. Prędzej czy później człowiek jest bezradny w różnych kwestiach relacji w swoim życiu. Kiedy rodzą się nasze dzieci i są malutkie, że możemy wziąć je w dłoń, to wszystko jest piękne, ale jak trochę podrosną i już są prawie tak duzi jak my, to ta relacja wymaga troski czy budowania. Coraz trudniej się tam przebić. Więc fajnie by było, gdyby było inaczej, że wszystko przychodzi nam łatwo i naturalnie, że to zakochanie emocjonalne trwa aż po grób, że nasze dzieci są tak wspaniałe cały czas i nie ma żadnych problemów z nimi, że we wspólnocie jest tak cudownie, że wszyscy są po prostu idealni i jakoś funkcjonujemy wspaniale, ale to jest wszystko bajka. Mit jest zupełnie inaczej. Potrzebujemy uczyć się, jak budować i dbać o relacje. I cieszę się, że możemy ten temat poruszyć na tym obozie. Prędzej czy później człowiek jest bezradny wobec swojej natury. W pewnym momencie to, co naturalne, się wypala. I człowiek, choć tego nie chce, widzi w sobie na przykład brak miłości do kogoś, brak zainteresowania dziećmi, brak zainteresowania Bogiem, wszystko, co naturalne, się wypala. I lepiej uznać tą prawdę za pewnik i zacząć uczyć się, jak dbać i budować relacje, a nie łudzić się, że wszystko będzie zawsze tak łatwo i kolorowo. Jak dbać, jak budować relacje, tym zajmiemy się na tym obozie. Ale żeby to się udało, jest kilka warunków wstępnych. Po pierwsze, potrzebujemy założyć, że człowiek to coś więcej niż ciało. Kiedy przejrzymy Stary czy Nowy Testament, okazuje się, że relacje jakiekolwiek w naszym życiu, to nie jest tylko kwestia naszego ciała. To nie odbywa się w sposób mechaniczny. Nawet nie wystarczy dobry kurs, jak budować relacje z dziećmi, z żoną, we wspólnocie. To też sama teoria. To nie jest wszystko. Człowiek to jest coś więcej niż ciało. To jest także duch i dusza. I potrzebujemy to zrozumieć, bo relacje mają swój aspekt duchowy. Jeżeli spróbujemy go usunąć z naszego życia, będziemy skazani na wiele błędów w tych relacjach. Człowiek to coś więcej niż ciało, a relacje mają swój aspekt duchowy. Myślę, że Bóg na różne sposoby przypomina nam tą prawdę o życiu, że jesteśmy czymś więcej niż ciałem. Kiedy byłem nastolatkiem i zakończył się ten naturalny sposób budowania relacji z Bogiem, ta naturalna rozmowa z Nim, przez chwilę wydawało mi się, że można zapomnieć o sprawach tych wewnętrznych, duchowych, że można pobiec za ciałem i tam odnaleźć radość życia czy spełnienie, ale szybko się okazało, że wszystko, co zdobyłem, każde marzenie, które spełniłem, na końcu tego wszystkiego było wielkie rozczarowanie. I nie mogłem w to uwierzyć, więc kolejna próba i kolejna. I za każdym razem, jak dobiegałem do celu, który sobie wyznaczyłem, odczuwałem dziwną rzecz. To była pustka. I tak Bóg przypominał mi, że jest coś więcej niż ciało. Kiedy zaspokoimy ciało we wszystkim, co trzeba, jesteśmy w połowie drogi i dobrze o tym wiemy. Człowiek sobie wyobrazi, co musi zdobyć, jak żyć, styl życia, cokolwiek związane z ciałem. Wszystko zdobędzie, no i dochodzi do mety, staje na tej mecie i mówi, no czegoś brakuje. Jestem w połowie drogi. Miało być wszystko, a odczuwam ogromną pustkę. Na różne sposoby dociera do nas ta prawda, że my, istoty ludzkie, to coś więcej niż ciało, że istnieje aspekt duchowy, którym należy się zająć. Jak ta prawda dotarła do ciebie i kiedy? Zadałem to pytanie moim przyjaciołom z małej grupy. Jak do nich dotarła ta prawda i kiedy, że życie ludzkie to coś więcej niż tu i teraz, coś więcej niż nasze ciało? Jeden z nich odpisał mi, pomiędzy 15 a 19 rokiem życia obracałem się w różnych środowiskach i widziałem ten bezsens życia. Układy, brak jakiejkolwiek sprawiedliwości, ciągłe granie przed innymi ludźmi, kogoś, kim nie jestem. I myślałem, że życie po prostu nie ma żadnego sensu. Jednak w głębi duszy coś mi mówiło przez takie moje wieczorne modlitwy po swojemu, czy przemyślenia, że życie jest czymś więcej. I kiedy się nawróciłem, to zobaczyłem, że ta nadzieja jest tylko w Bogu i wspólnocie ludzi, których Bóg używa. Coś nam mówi, że istnieje coś więcej niż tylko ciało i jego mechanika. Świat chce to zredukować do jakichś reakcji chemicznych, a Bóg mówi, że wszystko ma odbicie w świecie duchowym. Czasami chcielibyśmy rozwiązać wszystkie problemy na poziomie ciała, a przecież połowa to sprawy duchowe i tym należy się zająć. Ta prawda o tym, że jesteśmy czymś więcej niż ciało, dociera do nas na różne sposoby, w różnym wieku. Pamiętam jedną z takich lekcji. Była to Wigilia Bożego Narodzenia, rok 1999. Chełm, czyli miasto, rodzinne miasto mojej mamy. Też ja tam się urodziłem i mój brat, i kuzyn, i kuzynka, którzy tutaj są. Ulica, jeżeli dobrze pamiętam, Świętego Mikołaja, dobrze? Tak, Wigilia Bożego Narodzenia, 99 rok, korytarz przed mieszkaniem moich dziadków. Na tym korytarzu ja i mój ukochany dziadek od strony mamy. Dziadek opiera się o ścianę i oddycha coraz wolniej. Tamtego dnia wiedział, że to jest jego ostatni dzień na tej ziemi. My też już to wiedzieliśmy. Dziadek zawsze marzył, żeby w tej chwili, w tym ostatnim dniu, nie być samotnie w szpitalu, tylko żeby być ze swoją rodziną. I tak się stało. Akurat przyjechaliśmy z Bielska, bo już mieszkaliśmy w Bielsku, przyjechaliśmy na święta. Jego życzenie się spełniło. Oddychał coraz wolniej. Ja stałem z nim na korytarzu, osunął się na kolana. Razem z moim bratem i tatą wzięliśmy go, zanieśliśmy do mieszkania, położyliśmy na wersalce. Przyjechało pogotowie i stwierdziło zgon. I pamiętam tą chwilę, patrzyliśmy z bratem na dziadka, ale tak naprawdę no, wiedzieliśmy, że już go nie ma. Mówi się, że ktoś odszedł i naprawdę odszedł. To było tylko ciało. Patrzyliśmy na to ciało, wiedzieliśmy, że to nie jest on, że on gdzieś poszedł, jego już tutaj nie ma. I faktycznie nie było. Na różne sposoby dociera do nas ta prawda, że istota ludzka to nie jest tylko nasze ciało, że to jest coś więcej. Współczesny człowiek o tym zapomina albo wypiera to, zasłaniając się nauką. Czasami człowiek razem z kulturą próbuje wszystkie nasze doświadczenia zredukować do właśnie reakcji chemicznych, negując duchowy aspekt rzeczywistości. I nasz obóz to jest dobre miejsce, by sobie przypomnieć o tym, że wszystko, co nas otacza, a na pewno relacje w naszym życiu, oczywiście mają aspekt fizyczny, ale mają także swoje odbicie w świecie duchowym. Biblia nazywa to tajemnicą, mówiąc na przykład o małżeństwie, o przymierzu małżeństwa. Mówi, że jest to sprawa tak samo cielesna, jak duchowa. Świat chce to zredukować tylko do sprawy cielesnej i tak zresztą robi, nie rozumiejąc, że to przymierze ma także aspekt duchowy, że Bóg łączy męża i żonę w jedno w świecie duchowym. I nasz obóz to dobre miejsce, by sobie to przypomnieć, albo może po raz pierwszy tą prawdę poznać, czy ją uznać. Bo nie wystarczy świata naprawiać w tym aspekcie fizycznym, trzeba go także naprawiać w aspekcie duchowym. Inaczej skutki takiego naprawiania są połowiczne. Wielu ludzi, którzy próbują ocenić dzisiaj kondycję współczesnego człowieka, widzą pewien problem. Widzą coraz młodszych ludzi, którzy mają coraz większe problemy i zakładając, że ma to przede wszystkim aspekt fizyczny, próbują w fizyczny sposób te problemy rozwiązać, ale okazuje się, że ich się nie da rozwiązać w ten sposób. Da się je stłumić, da się je zakryć, da się udawać, że nic się nie dzieje, albo na chwilę przyhamować pewne tendencje, ale i tak duchowy aspekt tej rzeczywistości ciągle chce mieć wpływ i dominować w życiu człowieka. Ci, którzy próbują ocenić dzisiaj kondycję współczesnego człowieka, widzą ten problem bardzo wyraźnie. Ja go wyrażę takim zdjęciem. Nie wiem, gdzie my tu mamy ekrany. Poproszę to drugie zdjęcie na razie. Problem polega na tym, że mamy wrażenie jako ludzkość, że bardzo się rozwijamy. Mamy ogromny postęp technologiczny, przynajmniej tak nam się wydaje, że on jest ogromny. Postęp nauki, wiedza się mnoży, na dobę jest bardziej pojemna, dwukrotnie. Więc człowiek wydaje się, że jest coraz silniejszy. Ale jednocześnie są dziedziny życia, w których człowiek razem z postępem technologicznym staje się coraz słabszy. Staje się bezbronny albo bezradny. Psychiatrzy są zaniepokojeni tym, co dzieje się w świecie dzieci w wieku szkoły podstawowej. Nigdy tak nie było, że szpitale są pełne dzieci w tym wieku. I oni są bezradni, rodzice są bezradni, dzieci w pewnym sensie też. Mamy jakiś postęp, wydaje nam się, że jako ludzkość osiągamy kolejny szczyt, a jednocześnie zaliczamy wielką wtopę, tak? I przede wszystkim w dziedzinie relacji. No, widać to na tym zdjęciu. Dostęp do technologii, który otrzymaliśmy przez ostatnie dekady, w zamyśle miał ułatwiać nasze życie i faktycznie ułatwił. Dzisiaj przelew bankowy, parę kliknięć palcem i masz wszystko załatwione. Ale ten sam postęp technologiczny sprawił, że relacje osłabły. Znacie na pewno podobne zdjęcia, kiedy ludzie najbliżsi sobie w małżeństwie, każdy żyje swoim życiem, są obok siebie, ale każdy ma swoje sprawy. Każdy się interesuje czymś innym, praktycznie dialog zanika. Mój brat ostatnio pojechał z żoną na jej urodziny gdzieś do hotelu i siedzieli w jacuzzi, czy gdzieś tam rozmawiali ze sobą. Gdzieś obok siedziała para czy małżeństwo. Przez te 2 godziny każdy patrzył w swój telefon i nie odzywali się do siebie ani słowem. Mamy postęp oczywiście, jednocześnie w niektórych dziedzinach jesteśmy coraz gorsi, coraz słabsi. Jesteśmy bezbronni i bezradni. Dzieje się też tak dlatego, że wydaje nam się, że człowiek to przede wszystkim ciało i wszystko można rozwiązać na poziomie ciała. Otóż nie można. Biblia mówi, że większość rzeczy, które są materialne, fizyczne, mają swój aspekt duchowy. Na pewno ta prawda dotyczy relacji w naszym życiu. I o tych relacjach będziemy mówić podczas tego obozu. Obóz to dobre miejsce, żeby otworzyć oczy i spojrzeć na te sprawy tak, jak patrzy Bóg. Bo wydawałoby się, że we wspólnocie radzimy sobie świetnie w temacie relacji, a okazuje się, że nie zawsze tak jest. Jakość relacji małżeńskich. Może trudno jest dzisiaj ocenić tą jakość nam, ale można spokojnie stwierdzić, że mogłoby być dwa razy lepiej. Jakość relacji z dziećmi. Trudno ją zmierzyć, ale mogę śmiało powiedzieć, mogłoby być dwa razy lepiej. Czyli jest pewien potencjał. Możemy zainwestować w to, żeby te relacje były o wiele lepsze. I tego będziemy uczyć się na tym obozie. Aby to się udało, potrzebujemy przyjąć pewną postawę, ponieważ współczesny świat walczy o naszą uwagę na tysiące sposobów. Nawet w tym momencie nasze umysły są wystawione na powiadomienia, które nam ciągle przychodzą. Zazwyczaj są to informacje może bez treści albo o treści niewielkiego znaczenia, ale ponieważ utarliśmy pewien ślad tak mocno, dostęp do tych informacji codzienny, wytarliśmy szlak, można powiedzieć, powstała pewna kolejna w naszym myśleniu, tym torem ciągle idziemy, więc chcemy czerpać te informacje. I ciężko z tej kolejny wyskoczyć, zdaję sobie z tego sprawę. I nawet w tej chwili nasze umysły są na to wystawione. Jeżeli na naszym telefonie pojawi się pewna informacja, ponieważ robimy to po raz setny czy tysięczny, robi się to automatycznie. I łatwo jest zaprzepaścić tą naukę, której będziemy tutaj razem doświadczać te kilka dni. Łatwo jest to zaprzepaścić dla jakichś informacji bez znaczenia. W sumie za kilka godzin już nie będziemy mieć wpływu na to, jak pójdą wybory, ale nasz umysł będzie ciągle odwoływał się do tej prawdy, ciągle chciał to wziąć na warsztat, żeby o tym rozmyślać, chociaż już tak naprawdę nie ma o czym rozmyślać. I dwa ważne tematy, które będziemy poruszać dzisiaj i bardzo ważny, który będziemy poruszać jutro, możemy ich nie zauważyć, ponieważ nasz umysł wytarł ścieżkę, wytworzył kolejne w myśleniu, że to są sprawy istotne. Dlatego na czas obozu chciałbym was zachęcić do takiej postawy, którą wyraża to zdjęcie, które było przed chwilą, żeby odłożyć sprawy, które nas pochłaniają na co dzień. To jest szansa raz na rok, kiedy spotykamy się na kilka dni, żeby skupić się na pewnych rzeczach. Warto te sprawy, które nas martwią, odciągałyby naszą uwagę tutaj, zostawić je, tak jak ten telefon w koszyku, i skupić się na tym, co Bóg ma nam do powiedzenia. Najlepiej byłoby wyłączyć wszystko, co wciąga nas z powrotem w te stare kolejny myślenia, by wsłuchać się w to, co Bóg chce do nas powiedzieć. Więc mam nadzieję, że tak zrobimy. Ja też tak robię, zostawiam sprawy, które mam w Bielsku. Wrócę do nich za tydzień. Tamtego dnia, w Wigilię Bożego Narodzenia 1999 roku, wieczorem po kolacji wigilijnej wyszedłem przed blok moich dziadków razem z moim tatą. No, był to dla nas trudny dzień. A pytanie, jaki to był dzień dla mojego dziadka? Co go spotkało? Bo odszedł, nie było go z nami. Co go spotkało tamtego dnia? Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, werset 10. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. Ten dzień to jest dzień spotkania z Chrystusem. W oryginalnym tłumaczeniu tego wersetu brzmiałoby to: wszystkich nas bowiem czeka ujawnienie własnych spraw przed Trybunałem Chrystusa. Trybunał to było takie podwyższenie na 2,5 łokcia, czyli naszą miarą niecały metr. Na tym podwyższeniu stało albo krzesło sędziego i na tym krześle siedział sędzia, albo na tym podwyższeniu stał tron, na którym siedział król. Na takich podwyższeniach zasiadali Piłat czy Herod. I apostoł Paweł używa tego obrazu, żeby pokazać nam, na czym będzie polegał ten ostatni dzień tutaj na ziemi. Że staniemy, wszyscy staniemy przed Trybunałem Chrystusa. Nastąpi dzień, można powiedzieć, podsumowania naszego życia. I tam dokona się też test dzieła, które zbudowaliśmy w naszym życiu, o czym będziemy wkrótce czytać. Więc 24 grudnia, 99 rok, dla nas trudny dzień, a dla mojego dziadka jestem pewien, że był to dla niego wspaniały dzień, bo z jednej strony był to koniec jego trudu tutaj na ziemi, ostatnie lata nie były łatwe przez różne choroby, a z drugiej strony nagroda, podsumowanie jego życia i nagroda za wybory, których dokonywał. On był człowiekiem, który przypominał ludziom wokół, że człowiek to jest coś więcej niż ciało. I komunistycznej władzy bardzo się to nie podobało, co on mówił. Był taki okres w naszym kraju, że wszyscy, którzy mówili o Bogu, byli w jakiś sposób kontrolowani. I w pewnym momencie mój dziadek trafił na zamek w Lublinie, na przesłuchanie, bo słyszano o nim, że rozmawia z ludźmi o Bogu, mówi o zbawieniu w Jezusie Chrystusie i próbowano zmusić go, by zaprzestał mówić o tym. Próbowano zmusić go, by wyparł się tego, że wierzy. Warunki, w jakich przebywał, sposób, w jaki był traktowany, no, były straszne. Ale kiedy to zastraszanie czy upokorzenie nie przynosiło żadnego skutku, próbowano go przekupić, by pracował dla władzy, by wskazywał tych, którzy poruszają temat Boga, może żeby też ich zastraszył i kazał im skończyć mówić o tych rzeczach. Ale oczywiście dziadek odrzucił tą propozycję, w końcu został wypuszczony, wrócił pieszo do Chełma, to jest kilkadziesiąt kilometrów od Lublina. Wszyscy staniemy przed Trybunałem Chrystusa, by otrzymać zapłatę za nasze wybory, za to, jak żyliśmy, jak decydowaliśmy. I wiem, że dla mojego dziadka ten dzień spotkania z Chrystusem był wspaniały. Pytanie, jaki będzie dla ciebie, czy dla mnie? To, jak będzie wyglądał tamten dzień, tak naprawdę zależy od tego, jak wybieramy dzisiaj. Wtedy będzie już za późno, żeby się nawrócić, za późno, żeby stwierdzić, czy to miało sens, czy nie. To wszystko rozgrywa się dzisiaj. I chociaż mówimy tutaj dla wielu z nas o dniu, który będzie daleko w przyszłości, tak naprawdę od dzisiaj zależy to, jak on będzie wyglądał. Dlatego apostoł Paweł mówi, dalsza część fragmentu, którą czytaliśmy dzisiaj w czasie skupienia. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego niż ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. I tak, jak ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, z drzewa, z trawy lub ze słomy, tak też jawne stanie się dzieło każdego. Odsłoni je dzień Pański. Okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest. Ten, którego dzieło wzniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę. Ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę. Sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień. Czy nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Apostoł Paweł pisze te słowa do kościoła w Koryncie. To nie był łatwy kościół. Było w nim sporo cielesności. To znaczy, ludzie postrzegali swoje życie przede wszystkim w kwestiach ciała. Sprawy ducha były odłożone na później. Były w trzecim, może w czwartym rzędzie. I apostoł Paweł musi ich ostrzec. I zaczyna, niech każdy z was baczy, czyli sprawdzi i pilnuje tego, jak buduje. Bo będzie dzień pański, czyli dzień, w którym spotkamy się z Chrystusem i wtedy wszystko zostanie odsłonięte, zostanie pokazane, uświadomione, jak budowaliśmy. Z jakich materiałów, czy z trwałych, drogich, pięknych, czy budowaliśmy byle jak i z byle czego. Skoro na tym obozie mówimy o budowaniu relacji, jak je budowaliśmy, z jakich materiałów, czy z tych najcenniejszych i najtrwalszych, czy z byle czego i byle jak? Ta odpowiedź na to pytanie jest bardzo ważna, bo od tego może zależeć, jak będzie wyglądał ten dzień, który apostoł Paweł nazywa Dniem Pańskim. Świat się rozwija, wydaje mu się, że jest coraz mądrzejszy, ale są dziedziny, w których się cofa i tak jest z relacjami. Dlatego zajmiemy się tym tematem. Jutro będziemy mówić o relacjach we wspólnocie. Jak o nie dbać, jak je budować. We wtorek o relacjach ze światem. Wielu chrześcijan nie rozmawia, wszystkie relacje buduje we wspólnocie, nie rozmawia o Bogu z ludźmi, którzy jeszcze go nie zaprosili do swojego życia. W czwartek będziemy rozmawiać, w środę będziemy rozmawiać o jak budować i dbać o naszą relację z Bogiem. Jak budować ją z najcenniejszych i najtrwalszych rzeczy. W czwartek o relacjach w rodzinie. Relacje to jedna z ważniejszych dziedzin naszego życia i ma ogromne znaczenie, jak je budujemy. Czy z najlepszych materiałów, z całego serca, czy byle jak, ze śmieci, z resztek. Każdy z nas stanie przed Trybunałem Chrystusa, by odebrać zapłatę czy nagrodę. I czytamy, że jedni wejdą zadowoleni, bo będzie wielka nagroda, a inni ocaleją, czyli pójdą do wieczności z Bogiem, ale tak jakby z niczym. Więc to jest kwestia czasu, kiedy staniemy przed tym Trybunałem. Ale ciekawe jest to, że to wszystko rozgrywa się tu i teraz, dzisiaj. To, jak budujemy dzisiaj, ma ogromne znaczenie. Kiedy studiowałem te fragmenty z pierwszego i drugiego listu do Koryntian, które mówią o tym dniu spotkania z Chrystusem i tym rozliczeniu, bardzo ciekawe jest tutaj użyte słowo, słowo, które nauczyło mnie czegoś nowego o Bogu. Czytamy, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. I kiedy popatrzymy na to słowo złe w grece, okazuje się, że chodzi tutaj nie tylko o uczynki, które moglibyśmy nazwać grzechem. To złe oznacza także pospolite, zwykłe, banalne. Kiedy to zrozumiałem, uświadomiłem sobie coś wyjątkowego o Bogu. Że Bóg pragnie i powołuje nas do nieprzeciętnego życia. Wielu się wydaje, jeżeli nie grzeszę albo wyznaję moje grzechy, to już Bóg jest zadowolony. A okazuje się, że Bóg jest zadowolony, kiedy rozumiemy, że dostaliśmy dar życia, żeby je przeżyć w sposób niezwykły. Jeżeli budujemy z byle czego i byle jak, najtańszym wysiłkiem, najtańszym materiałem, okazuje się, że Boga to nie uwielbia, nie zadowala. Dlatego mówi, niech każdy baczy, jak buduje, ze złota, ze srebra, z drogocennych kamieni. Więc Bóg powołuje nas do nieprzeciętnego życia. I może to jest ważna informacja dla kogoś z nas, kto myślał, że wszystko jest w porządku, bo żyje bardzo przeciętnie, no i Bóg jest zadowolony. Nie, wcale nie jest zadowolony. Bóg ma plan dla naszego życia, i częścią tego planu jest to, żeby nasze życie było niepospolite, ale wyjątkowe. Nie byle jakie, ale konkretne. On wyznaczył nam pewne zadanie. On dał nam swojego ducha, czyli taką iskrę, nazwane to także jest charyzmatem. Dał każdemu z nas tego ducha, żebyśmy żyli w sposób nadprzyrodzony. Jesteśmy różnymi ludźmi. Niektórzy mają zapał do tego życia naturalnie. Niektórzy w ogóle go nie mają. Ale każdego z nas Bóg powołuje i wyposaża w to, żeby żyć w sposób wyjątkowy. Więc może jesteś osobą, która żyje byle jak. Bez większego celu, bez ambicji. Biblia nazywa to też chrześcijaninem letnim, tak? Który nie wiadomo jaki jest, nie wiadomo jak żyje. Jedną nogą tu, jedną tu. Trochę tak, trochę tak. Trochę za Bogiem, trochę za światem. Trochę w stronę celu, który Bóg wyznaczył, trochę w stronę celów, które sami sobie wymyśliliśmy i strasznie pragniemy je zrobić. Trochę spraw załatwiać w sposób, który się Bogu podoba, ale drugą część w sposób, który wiemy, że Jemu się nie podoba. Może jesteś osobą, która zasiedziała się w wygodnym fotelu. Bóg Cię wzywa, żeby przeżyć to życie w sposób wyjątkowy, by poświęcić je na coś, co jest warte tego poświęcenia. I częścią tych ważnych rzeczy są relacje w naszym życiu. I to jest dziwne, jeżeli patrzę na współczesnego człowieka, to często w kwestii relacji ludzie są nijacy. Relacje w małżeństwie, trudno powiedzieć. Relacje z Bogiem, nic wyraźnego. Budowanie mostów ze światem, by mówić o Bogu, też słabiutko. Relacje z dziećmi nie da się, więc są po prostu nijakie. No i tak to dzisiaj wygląda. Współczesny człowiek, także współczesny chrześcijanin, jest po prostu nijaki. I tak naprawdę jest z dala od tego, do czego Bóg go powołał. Dlatego apostoł Paweł, który był osobą, wiemy, zupełnie inną, dokonywał innych wyborów, nie był byle jaki, w jakiejkolwiek dziedzinie swojego życia. Jak się w coś angażował, to szedł tam pełną mocą. Dlatego on do nich mówi, baczcie jak budujecie. Czy z byle czego, czy z najdroższych materiałów. Upraszczając, sprowadza się do wszystko do prostego pytania. Co dajesz Bogu? Resztki, czy to, co najcenniejsze w swoim życiu? Co dajesz wspólnocie, którą współtworzysz, czy resztki, czy coś, co masz najcenniejszego? Co dajesz swoim bliskim? Resztki, czy coś, co masz najcenniejszego? Wiecie, współczesny świat skupia się na tym, co może wziąć. I tą kalką mierzymy wszystko. Nawet rodzicielstwo stało się tym, że człowiek bardzo pragnie mieć dziecko i tak naprawdę nie chodzi o dziecko, tylko chodzi o mnie, tak? Że ja chcę, bo to jest jakaś część wizji tego, jak powinno wyglądać moje życie. Małżeństwo to samo. Co ja z tego mam? Co ja mogę wziąć? Przecież to o to chodzi, żeby wszystkie moje potrzeby były zaspokojone. Relacja z Bogiem, no sprowadza się, Boże, potrzebuję to, potrzebuję to. Jak czegoś Bóg nie da, to człowiek rozgoryczony, jak mógł nie dać. Ciągle brać, brać, brać. Świat stał się roszczeniowy we wszystkich relacjach. I tak je postrzega, że są po to, żeby coś z nich zabrać. Boże, co mi możesz dać? Od współmałżonka, co ja z tego mam? I tak dalej, i tak dalej. Co się opłaca, a co nie? Jak się nie opłaca, to jaki sens to w ogóle ciągnąć? Jest to absurd, ale świat pobiegł w tą stronę i wszystko mierzy tym, co mu się opłaca. Jak są większe straty niż zyski, to relacja powinna się ją odciąć, naturalne. Ale im świat staje się bardziej roszczeniowy, tym jest bardziej nieszczęśliwy. I im więcej chce brać, tym ma większe poczucie pustki. I ci, którzy są nastawieni, żeby tylko brać, są coraz bardziej sfrustrowani. Jezus mówił, że więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. Powiedział też, że On przyszedł nie po to, żeby Mu służono, żeby Mu dawano, tylko żeby dawać, żeby On służył innym. I On pokazał nam taki wzór. I w dzisiejszym świecie ciężko jest to przełamać, bo utarte są wszystkie ścieżki w naszej kulturze, że trzeba brać. Biblia to odwraca, mówi nie, to jest błędny wzór życia. Jeżeli takim pójdziesz, będziesz sfrustrowanym egoistą, który nie ma nic, ma tylko pustkę. Potrzebujesz pójść wzorem Jezusa, który służył innym, dawał innym. Dlatego stąd to nasze pytanie, co dajesz? Resztki czy najcenniejsze rzeczy? Co dajesz Bogu, wspólnocie, swojej żonie czy dzieciom, czy światu? Z czego budujesz te relacje? Czy z resztek? Czy ze złota i drogocennych kamieni? Obóz to jest dobre miejsce, by wyskoczyć z tych kolei, jako cały świat pędzi nimi, ku nieszczęściu swojemu. My możemy z tych kolei wyskoczyć, przestawić się na inny tryb myślenia, że nie jesteśmy pępkiem świata i cały wszechświat, który nas otacza, jest, żeby nas zadowalać. Wszystko się musi kręcić wokół tego, co ja chcę. To jest jedna wielka utopia i zresztą istota grzechu. Więc warto wyskoczyć z tych kolei i wejść na nowe tory myślenia, które dzisiaj odkrywamy. Co ja mogę dać? Z czego mam zbudować relacje w moim życiu? Z resztek czy ze złota, srebra i drogocennych kamieni? Mój dziadek prowadził bardzo skromne życie. Jego rzeczy dałoby się spakować do dwóch walizek czy skrzynek. A jednak sądzę, że przeżył życie w sposób wyjątkowy i godny. Nie zdobył wielu rzeczy, za którymi goni ten świat, a jednak myślę, że przeżył swoje życie w sposób, który Bóg powiedział, o to mi chodziło właśnie. Relacje w swoim życiu z nami, z wnukami, budował ze złota. Tym złotem był czas. Poświęcał nam swój czas. Nie patrzył na zegarek. Mówił, chłopaki, idziemy na spacer. I tak codziennie. Zawsze tą samą drogą, zawsze w te same miejsca. I zawsze ten spacer był jakoś wspaniały. Szliśmy na górkę w Chełmie, to jest takie wyjątkowe miejsce, z którego widać całe miasto. Przechodziliśmy koło sklepu z zabawkami. Na wystawie były nasze marzenia. Były zdalnie sterowane, może wtedy jeszcze z kablem, takie samochody. I dziadek wiedział, że nam nie może ich kupić, nie ma tyle pieniędzy, żeby nam kupić takie bajery. I my z Pawłem zawsze wklejaliśmy się w tą witrynę, patrząc na te cuda. Ale on dał nam coś o wiele cenniejszego. Coś, co w pewnym sensie skutkuje do dzisiaj. Dał nam, zainwestował złoto, czyli swój czas w nasze życie. I drogocenne kamienie, czyli swoją uwagę. Kiedy budujesz relacje w swoim życiu, czas to złoto. A twoja uwaga dla drugiej osoby, czy jest to kwestia w rodzinie, czy innych, jest to jak drogocenne kamienie. Jeżeli nie masz czasu i uwagi dla drugiej osoby, to budujesz z resztek. Współczesny świat buduje z resztek. Bo to, czego brakuje w relacjach, brakuje czasu i uwagi. I współczesnemu człowiekowi wydaje się, że da się to zastąpić tymi bajerami za tą witryną. Mówi, to weź, to kupię ci to. I będziesz szczęśliwy. Nie będzie, bo relacja jest zbudowana ze śmieci. Jest potrzebny czas, i twoja uwaga. I nie ma cenniejszych rzeczy, które można dać w relacji. A współczesny człowiek znalazł sobie inne sposoby na budowanie tych relacji. Brakuje tylko dwóch elementów. Czasu i uwagi. Może to jest jeden z powodów, dla których kondycja współczesnego człowieka w najmłodszym pokoleniu jest coraz niższa. I szpitale są wypełnione kilkuletnimi dziećmi, może dlatego, że nie ma relacji w żaden sposób zbudowanych. Rodzice nie użyli złota i drogocennych kamieni, tylko byle czego. zastąpili swój czas i uwagę jakimiś bajerami. Podobnie kryzys relacji małżeńskich. Brak czasu i brak zainteresowania drugą stroną. Musi kończyć się upadkiem relacji, osłabieniem. Więc uczymy się tutaj, jak to robić, jak budować relacje, jak o nie dbać. I mamy pierwszą taką większą lekcję. Poświęć swój czas i swoją uwagę dla ważnych relacji w Twoim życiu. Dla relacji z Bogiem. Poświęć swój czas, żeby poznawać Go przez Jego Słowo. I swoją uwagę. Skup się na małej grupie, czasie skupienia, czy na takim wykładzie, nie myśląc o tych rzeczach za witryną, które ciągle domagają się tego, żebyśmy o nich myśleli. Poświęć złoto, zbuduj to ze złota i z drogocennych kamieni. Poświęć swój czas i uwagę dla wspólnoty. Wspólnota jest organizmem. Każdy organizm wymaga czasu i zaangażowania, żeby dobrze funkcjonował. Jeżeli nie masz czasu i uwagi, żyjesz innymi sprawami, cały organizm w jakiś sposób na tym traci. A twoje relacje we wspólnocie będą słabe. Poświęć swój czas i uwagę dla bliskich. Codziennie chodziliśmy w to samo miejsce, tą samą drogą. Do dzisiaj to miło wspominam. Bo czas i uwaga są o wiele ważniejsze od tego, jak to jest atrakcyjne. No i w końcu poświęć swój czas i uwagę dla świata wokół, który nie zna Chrystusa, który jedzie sobie tymi kolejnami, które prowadzą, wiemy w jaką stronę, tak? Pustki i nieszczęścia. Też jest potrzebny nasz czas i zaangażowanie, żeby wykonać tą pracę. To ona zawsze napędzała apostoła Pawła. On troszczył się o wspólnoty, o relacje z Bogiem, ale potrzeby świata wokół, który jest nie zna Chrystusa i nie żyje jako uczniowie Chrystusa, zawsze go napędzało. Na to poświęcał mnóstwo czasu i uwagi. O tym będzie mówił Grzegorz pojutrze. Więc Bóg zaprasza każdego z nas w podróż. Jest to podróż od człowieka skupionego na samym sobie, roszczeniowego, który chce brać. Od Boga, od ludzi, od wszystkich brać. To, co mu się należy oczywiście. Jest to podróż od takiego człowieka do człowieka, który potrafi i chce dawać. I Bóg zaprasza każdego z nas w taką podróż. Kiedyś byliśmy dziećmi i liczyły się dla nas tylko nasze potrzeby. Ludzie wokół to byli ci, którzy zaspokajali nasze potrzeby. I to jest normalne. Nie mamy pretensji do dziecka, które domaga się jedzenia. Domaga się tego, co ma mu dać jego mama czy tata. To jest dziecko, to jest normalne. To co ono ma nam dać? Nikt nie oczekuje od niemowlaka, żeby przestało brać. Czy nawet żądać płaczem tego, co potrzebuje. To jest normalne. W tym wieku jest normalne. Ale Bóg nas zaprasza w podróż, żebyśmy przestali być dziećmi. Lecą lata i z tych dzieci potrzebujemy stawać się dorosłymi, tymi, którzy dają coś dzieciom. I tak samo jest po nawróceniu. Na początku jesteśmy jak dzieci, skupieni na sobie, na tym, co potrzebujemy dostać. To jest normalne, akceptujemy to. Wspólnota na tym polega. Ktoś, kto przychodzi, robi pierwsze kroki, jest jak dziecko. Nikt niczego nie wymaga od niego. Ale z biegiem lat ci, którzy byli dziećmi, stają się młodzieńcami, później dorosłymi, stają się opiekunami, rodzicami, tymi, którzy potrafią dać coś młodszemu pokoleniu. Tak powinno być. Jednak często się zdarza, że człowiek pozostaje dzieckiem. Także we wspólnocie. Tak było w tym kościele w Koryncie, do którego Paweł pisze. Zobaczmy. Mówi do nich, ja nie mogłem, bracia, przemawiać do was jako do ludzi duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Mleko wam dałem, a nie pokarm stały, boście byli niemocni. Zresztą i nadal nie jesteście mocni. Ciągle przecież jeszcze jesteście cieleśni. Jeżeli bowiem jest między wami zawiść i niezgoda, to czyż nie jesteście cieleśni i nie postępujecie tylko po ludzku? Biblia mówi o dwóch rodzajach chrześcijan. Chrześcijanin duchowy i chrześcijanin cielesny. W Koryncie chrześcijanie byli w większości cieleśni. Czyli pomimo upływu czasu od nawrócenia nie wydawali dobrych owoców. Pozostali dziećmi roszczeniowymi, którzy postrzegali wspólnotę, relacje Boga jako kogoś, kto ma im wszystko zapewnić. Owocem tego była zawiść i niezgoda, ponieważ każdy coś chce wziąć od drugiego. Wyobraźmy sobie sytuację, w której nikt nie daje, wszyscy chcą od drugiego wziąć. No to wspólnota, no po prostu jest ciągły gniew, że nie mam tego, co mi się należy od innych. I apostoł Paweł ich podsumowuje, postępujecie tylko po ludzku, a nie po Bożemu. Duchowo pozostaliście niemowlakami. I chrześcijanin cielesny to osoba nawrócona, ale która nie żyje pod wpływem Ducha Świętego, nie rozwija się. I z biegiem lat życia takiej osoby niewiele różni się od życia osoby, która nie jest nawrócona. Jej życie się nie zmienia, jest sfrustrowana, bo nie dostaje tego, czego oczekuje od innych. Życie nie nabiera jakości, nie nabiera świętości, oddanie nie rośnie, zaangażowanie nie rośnie. Osoba stoi w miejscu, ale oczywiście jest to wina wszystkich dookoła. I tak jest między dziećmi. Dorośli to już postrzegają inaczej. Paweł mówi do nich, ciągle jesteście cieleśni. Już dawno powinniście być dorosłymi, ale pozostaliście dziećmi. Więc Bóg pragnie, byśmy się rozwijali i byśmy z dziećmi stali się dorosłymi. Jest czas na roszczenia w naszym życiu. To jest początek naszej drogi za Chrystusem, kiedy chcemy brać. Ale ten czas mija. Jeżeli pozostaniemy dziećmi, to no, dla wspólnoty jest to bardzo nieprzyjemne. Tak było w Koryncie. Apostoł Paweł miał spore problemy z tą wspólnotą. Nie była to wspólnota, która przynosiła mu radość. Nie była to też wspólnota, która Bogu przynosiła radość. Ponieważ zostali dziećmi, nie wywierali też ogromnego wpływu na świat, raczej skupiali się na tym, co jeden od drugiego nie dostał. Więc trudno jest ocenić dzisiaj naszą wspólnotę pod tym kątem. Ilu z nas ze względu na czas powinno być dorosłymi, a pozostało dziećmi? Nawet nie musimy tego robić w tym momencie, bo mam nadzieję, że ci z nas, którzy tak żyją czy tak myślą, może pod wpływem tego studium w tym tygodniu zapragną iść do przodu. Czas mija, głupio pozostać dzieckiem. Warto ruszyć w stronę dojrzałości. Wiem, że niektórzy czują się w tym bezradni. To znaczy wiedzą, że stoją w miejscu, wiedzą, że od dawna trudno jest ruszyć do przodu. I rozumiem to. Mam nadzieję, że ta końcówka wykładu pomoże ruszyć z miejsca. Obóz to jest dobre miejsce, żeby zrobić ten pierwszy krok. Nawet jak się siedziało w miejscu przez wiele lat. Jest to dla nas wyjątkowy czas, kiedy skupiamy się na tym, co Bóg od nas chce, także od naszej wspólnoty. Może kogoś z nas to pobudzić, żeby ruszyć do przodu, żeby wreszcie przestać być dzieckiem. I co jest potrzebne, żeby ruszyć? Co jest w ogóle nam potrzebne, żeby się rozwijać w stronę dojrzałości? Co jest niezbędne, żeby z dziecka, z człowieka roszczeniowego stać się kimś, kto daje? Popatrzymy na ten temat na podstawie pierwszego listu Piotra. Apostoł Piotr tak pisze. Odrzuciwszy więc wszelkie zło, wszelki podstęp, udawanie, zazdrość i jakiekolwiek złe mowy, jak niedawno narodzone niemowlęta, pragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka, abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu, jeżeli tylko zasmakowaliście, że słodki jest Pan. Zbliżając się do tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym. Wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Jest tu zapisana cała droga dla człowieka, który stoi w miejscu, do momentu, w którym jego życie przynosi radość wspólnocie i radość Bogu. Cała droga w tych kilku wersetach. Piotr używa ciekawego porównania. Mówi o dojrzałym chrześcijaninie jako żywym kamieniu, z którego Bóg buduje duchową świątynię. I lokalna wspólnota jest czymś takim, czymś, czym Bóg wyjątkowo się interesuje, co powołał do życia i ma zamiar używać. Więc jak się stać tym żywym kamieniem? Jak to zrobić, żeby to jak żyję, to jak wybieram, żeby moja dojrzałość była czymś przyjemnym dla Boga? Jest kilka kroków do tego. W pierwszym wersecie czytaliśmy, zobaczmy na początek tekstu. Odrzuciwszy więc wszelkie zło, wszelki podstęp, udawanie, zazdrość i jakiekolwiek złe mowy. Więc pierwszy krok mógłbym go nazwać detoksem. Detoks to jest pozbycie się ze swojego życia czegoś, co Bogu się nie podoba. Jest to odrzucenie czegoś. U adresatów listu cielesność, która sprawiała, że stoją w miejscu zamiast ruszyć do przodu, coś, co sprawiało, że pozostawali dziećmi zamiast być już dorosłymi, nazwane jest tutaj po pierwsze wszelkie zło, czyli świadomy grzech. Człowiek wie, że coś Bogu się nie podoba, ale w tym tkwi. I wymyślił sobie jakiś objazd tej zasady, tej Bożej zasady, że trzeba pewne rzeczy z życia usunąć, tak? Czyli żyje, chce żyć dla Boga, ale tą jedną rzecz, która się jemu wyjątkowo nie podoba, no tą sobie zostawię. Dobrze, zostaw ją z tym, że będziesz stał w miejscu. I będziesz przypominał w duchowej rzeczywistości dziecko, które prędzej czy później będzie sfrustrowane. Potrzebujemy odrzucić to, co wiemy, że jest złe. I początki są trudne. Każdy, kto miał detoks jakikolwiek w swoim życiu, wie, jak to jest trudne, jakie to jest bolesne. Bo nasz umysł, nasze serce, to wszystko przyzwyczaiło się do pewnych rzeczy. Często też nasze ciało. Została wytarta pewna koleina. Jest dosyć głęboka. A potrzebujemy z tej koleiny wyskoczyć. Wyznać Bogu jako grzech to, co wiemy, że Jemu się nie podoba. Złe życie to nie jest tylko życie w grzechu, to jest życie, które nie jest wspaniałe, nie jest wyjątkowe, nie jest godne. I chrześcijanin często spisuje swoje życie na straty. Będę żył byle jak, jedną nogą tu, drugą tu. Troszkę zaangażowany w Boga, trochę w świat, bo ukochał jakąś rzecz, której nie chce wyrzucić ze swojego życia. I oczywiście Bóg kocha wszystkich ludzi i kocha grzeszników. I to nie chodzi o to, że przestanie kochać. Chodzi o to, że nasze życie pozostanie bez zmian. Duchowo będziemy dziećmi. I będziemy rozczarowani jak dzieci, które ciągle żądają i nie dostają. Co to oznacza dla ciebie odrzucić wszelkie zło? Od czego detoks jest potrzebny? Jakiego rodzaju zło dzisiaj jest w twoim życiu? Coś, co się Bogu nie podoba, coś, co go zasmuca, ale to jest też ta kotwica, która trzyma cię w miejscu. Jak jej nie wyciągniesz, to po prostu nie ruszysz. Więc zrób ten pierwszy krok, wyznaj Bogu to zło i wtedy możesz ruszyć do przodu. Oprócz zła są tutaj inne rzeczy, które wydają się mniej groźne. Jest to podstęp, udawanie, zazdrość, jakiekolwiek złe mowy. Ci z nas, którzy nie mają jakiegoś grzechu w życiu, którego uporczywie się trzymają, może znajdą tutaj odpowiedź na swoje pytanie, dlaczego stoją w miejscu. Są to, wydaje się, mniej groźne rzeczy, a jednak jeżeli ich nie odrzucimy, jesteśmy skazani na pozostanie dziećmi. Jest to podstęp, udawanie, że wszystko w porządku, nie rozwiązywanie problemów w ich istocie, tylko powierzchownie wszystko. Ciekawe, zazdrość, prawda? Że zazdrość nas trzyma w miejscu. No i złe mowy. Wydawałoby się, co to szkodzi, że ja coś tam o kimś powiem złego, czy obgaduję, czy oczerniam, czy coś, a jednak Bóg mówi, że to są rzeczy, które sprawiają, że pozostajemy dziećmi. Jeżeli człowiek chce się cieszyć tym życiem, jakie Bóg mu dał, i to życie ma być wyjątkowe i godne, potrzebujemy usunąć to wszystko z naszego życia, wyznać to Bogu jako grzech. Cokolwiek to jest z tych rzeczy. Jakie będą skutki, jeżeli człowiek odrzuci to zło? Werset drugi. Jak niedawno narodzone niemowlęta, pragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka, abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu. Co się okazuje? Dopiero kiedy odrzucimy te rzeczy, robi się w naszym życiu miejsce, żeby przyjmować to, co apostoł Paweł nazywa tutaj duchowym pokarmem. I przyjmujemy ten duchowy pokarm. I co się dzieje? Końcówka drugiego wersetu. Byście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu. Nawet nagle człowiek rozumie, że ruszył do przodu wreszcie. Że wyrzucił to, co go hamowało i zaczyna się rozwijać od dziecka do dorosłego, od kogoś roszczeniowego do kogoś, kto będzie dawał. Człowiek, który wyznaje Bogu swoje grzechy, wtedy Bóg rodzi w nim pragnienie poznawania Boga, potrzebę duchowego pokarmu. Wcześniej tym pokarmem były złe rzeczy. Teraz, ponieważ ten pokarm został odrzucony, jest potrzebny inny pokarm. Apostoł Paweł nazywa to duchowe, niesfałszowane mleko. Oczywiście jest tu ten poboczny aspekt fałszywej nauki. Dzisiaj to bardzo się rozwija i ludzie mają pozór nauki Bożego Słowa, ale są to tylko pozory, ale to jest inny temat, zajmiemy się tym kiedy indziej. Może jednym z syndromów stania w miejscu jest brak chęci poznawania Boga. Człowiek myśli, że u niego jest wszystko w porządku, ale nie ma potrzeby duchowego pokarmu. Nie interesuje go to. W połowie wykładu już jest znudzony, bo wykładowca się nie postarał i nie zainteresował go przez godzinę. Teraz minęło pół godziny, więc powinno się to powoli włączać. Nie interesuje go, on nie potrzebuje duchowego pokarmu. On się karmi innymi rzeczami, słucha to z ciekawości albo z jakichś innych powodów. Ale tak jak dziecko, które jak jest głodne, to krzyczy o pokarm, tak samo w duchowej rzeczywistości. Jeżeli odrzucamy złe rzeczy, którymi karmiliśmy swoją duszę, domagamy się pokarmu. I ten pokarm przyjmujemy, cieszymy się nim. Jesteśmy zaspokojeni i wzrastamy, rozwijamy się. Chrześcijanin bez pragnienia poznawania Boga, coś jest nie w porządku, jest jakiś problem, który trzyma go w miejscu. Więc obóz to jest dobre miejsce, żeby te prawdy do nas dotarły. Mam nadzieję, że dla wielu z nas stanie się też miejscem, z którego ruszymy do przodu, pozostawimy bycie cielesnym chrześcijaninem i ruszymy w tą niezwykłą drogę bycia duchowym chrześcijaninem. Zaczyna się to od wyznania Bogu tego, co jest złe w naszym życiu, z radością przyjmowania pokarmu, nauki z Jego słowa. I w ten sposób zaczynamy wzrastać. Widzimy, że ruszyliśmy do przodu. Werset trzeci. Jeżeli tylko zasmakowaliście, że słodki jest Pan, zbliżając się do tego, który jest żywym kamieniem. I znowu powraca temat relacji. Człowiek, który pójdzie taką drogą, zbliża się, tak, do Chrystusa. Jego relacja z Nim jest jest silniejsza. Może powiedzieć coś o smaku poznania Boga, nie tylko o teorii, że Boga trzeba poznawać i tego się nauczyłem, to jest teoria. Ale staje się to rzeczywistością jego życia. Okazuje się, że ludzie stoją w miejscu nie bez powodu. Może chcieliby, żeby winna była wspólnota, albo żeby winne byli ludzie, którzy są wokół, albo trudne sytuacje, które mieli. Ale okazuje się, że tacy ludzie stoją w miejscu, czy pozostają duchowo dziećmi, z powodu tego, co się w nich dzieje. Niewyznanego grzechu, podstępu, udawania, zazdrości, czy złej mowy. Jeżeli którąś z tych rzeczy, które wymieniliśmy, jest w twoim życiu, to jest okazja, żeby to z niego wyrzucić, wyznać Bogu jako grzech i ruszyć do przodu. Wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo. Nasze życie, nasze zaangażowanie we wspólnotę wtedy dopiero zaczyna przynosić Bogu radość, chwałę. My cieszymy się, kiedy wzrastamy. Wspólnota się cieszy, kiedy wzrastamy. Bóg się cieszy, kiedy z dziećmi stajemy się dorosłymi. I wtedy, jak te żywe kamienie, razem jesteśmy budowani na coś, co przynosi Bogu chwałę. Kolejne myślenia, te stare, prowadzą nas do skupienia na sobie, do niezadowolenia, do obwiniania innych, że jest tak, jak jest w moim życiu. Masz szansę z tych kolejnych wyskoczyć na tym obozie, zrozumieć, że powinieneś być już dorosły, jesteś dzieckiem. To wszystko prowadzi do rozczarowania. Możesz z tych kolejnych wyskoczyć i skierować swoje życie na nowe tory. Za wzorem Jezusa oddać to, co masz najcenniejszego Bogu, wspólnocie, bliskim, a także zatroszczyć się o świat, który jest wokół. Jak to zrobić w mądry sposób? Jak się tego uczyć? O tym będzie jutro i w kolejne dni. Warto usunąć przeszkody, wszelkie zło i zacząć wzrastać w tym kierunku. I wtedy, kiedyś będzie ten dzień podliczenia naszego życia i okaże się, że będzie wspaniały, tak? Bo czeka nas wielka nagroda. Jutro czeka nas wyjątkowy temat, jak dbać i budować relacje we wspólnocie. Każdy, kto myśli, że wspólnota to grupa idealnych ludzi, to jest jeszcze dzieckiem. Jest zupełnie inaczej, więc warto się tego nauczyć. Zapraszam jutro o 10:30.